Bracia i siostry, na porządku myśli należałoby odróżnić wiedzę, wykształcenie, inteligencję i mądrość. Usłyszeliśmy od Syracha, natchnionego mędrca, że mądrość wychwala samą siebie, bo ma powody. Pycha też wychwala samą siebie, tyle że nie ma powodów. Pragnienie tej mądrości jest takie, aby zapuścić korzenie, aby rozbić namiot i napełnić życie ludzi swoją obecnością. Jest nawet taki piękny obraz właśnie w księdze Syracha, że mądrość siedzi w bramie, przez którą przechodzą wchodzący i wychodzący i czeka, kto ją zaprosi do swojego domu. Jest do wzięcia mądrość. Nie biorą ją tylko ci, którzy uważają, że są dostatecznie mądrzy. W chwili, kiedy człowiek uzna, że jest wystarczająco mądry, to jest pierwszy przejaw głupoty. Kiedy człowiek uważa, że już jest wystarczająco mądry. Wiedza może schlebiać pyszę rozumu. Wiedza robi wrażenie, imponuje. Może powodować zgubne skutki. Żydowski naukowiec Fritz Haber wynalazł na przykład cyklon B, który mordował milionami jego współbraci. Żona Fritza Habera strzeliła sobie z pistoletu w piersi, nie mogąc znieść, że jej mąż wynalazł gaz, który zabija ludzi. Miał wiedzę. Noblista. I co z tego? Trzeba umieć zrobić użytek z wiedzy i z inteligencji. Kiedy szedłem tutaj do Puław do pracy, to mówiono mi, że idzie ksiądz do miasta, gdzie jest najwięcej inteligencji w Polsce. Ale co to znaczy? Do dzisiaj nie wiem. Co to znaczy, że jest tutaj najwięcej inteligencji? Co to znaczy? To, że jest dużo ludzi z wyższym wykształceniem? A co to znaczy? Ktoś mówi, skończył studia. Ale może trzeba pytać, ale jaką ma wiedzę? Jaką ma mądrość? To, że skończył studia? Byli tacy nawet, którzy kupili sobie dyplomy. Formalnie są z wyższym wykształceniem. I co z tego? Inteligencja może oszukiwać człowieka. Można inteligentnie kłamać, inteligentnie włodzić, inteligentnie kraść, inteligentnie manipulować ludźmi. Twórcza księgowość to też przejaw inteligencji człowieka. Różnego rodzaju ucieczki, kruczki prawne to też kwestia inteligencji człowieka. Stworzymy takie prawo, żeby były luki, które będziemy mogli inteligentnie obchodzić według zasady, że wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Prawda, że to jest inteligentne? Inteligentna konstrukcja prawna, rozwód bez orzekania o winie stron, też jest bardzo inteligentna. Nikt nie jest winien, zobacz. Małżeństwo się rozpada, ale nikt nie jest winien. Ani mąż, ani żona. I co gorsze jest to, że orzekane w imieniu nas wszystkich, bo w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Diabeł jest inteligentny, jest utkany z inteligencji, nie ma ciała. Ale zobacz, jak inteligentnie opowiada pokusy. Kiedy kusił Jezusa, to czym kusił Jezusa? Słowem Bożym. Z całej Biblii hebrajskiej wybrał jedną księgę, psałterz, z psałterza wybrał jeden psalm, a z psalmu wybrał jeden werset. I mówi, napisane jest. Powołał się na Biblię diabeł, kusząc Jezusa na pustyni. Że można być kuszonym Słowem Bożym. I nie odbierać tego jako pokusa. Był kuszony Jezus chlebem. Co złego jest w chlebie? Nic. Był kuszony wizją anioła i wizją cudu. Co złego jest w cudzie? Cud jest dziełem Bożym. Z wyjątkiem kobiety, która wychodzi od fryzjera. To już jest dzieło ludzkie. Ale cud jest dziełem Bożym. I był Jezus kuszony perspektywą cudu. Dokonasz cudu, a my uwierzymy. A jak był Jezus kuszony na krzyżu? Stąp z krzyża, a my uwierzymy. Trzeba to inteligentnie opowiedzieć? Można to inteligentnie opowiedzieć? Nie można. Ty stąpisz, a my uwierzymy. Wiedza nie równa się inteligencji. Inteligencja nie równa się wykształceniu. Nasze prababki nie miały szkół, jak to mówiono kiedyś. Czyli nie miały wykształcenia, a miały taką mądrość, której można im pozazdrościć. Wynikała ona z doświadczenia, z przeżytych klęsk, z głodu. Gdzie bali się przednówka na przykład. Mówili nawet, że jak ktoś przeżyje przednówek, czy przełom marca i kwietnia, zanim nowalijki się pojawią, to znaczy, że przeżyje cały rok. I ten przednówek wychowywał ludzi, uczył ich mądrości. Wszystkie nasze klęski mają nas nauczyć mądrości. Alfred Nobel wynalazł dynamit, ale zapamiętujemy go jako fundatora najważniejszej nagrody na świecie. Kiedy uświadomił sobie, do czego jego wynalazek może służyć i do czego służy zresztą, że może burzyć nie tylko skały, burzyć ludzkie życie, ludzkie historie. Doświadczenie jest bardzo ważne. My mówimy, uczymy się na błędach, jeśli się uczymy. Lepiej, jeśli uczymy się na cudzych. Sami wtedy popełnimy mniej błędów. Zapytano dwóch pilotów bombowca Enola Gay. To jest ten bombowiec, który spuścił dwie bomby na Hiroshimę i Nagasaki. Rząd Stanów Zjednoczonych to zrobił, żeby było jasne. dla rozstrzygnięcia już wojny z Japonią. I zapytano ich, czy zrobiliby to jeszcze raz. I jeden powiedział bez wahania, tak, zrobiłbym to jeszcze raz, widząc, jakie to dało skutki. A drugi powiedział, nie, nigdy bym już tego nie powtórzył. To który jest mądry? W którym mądrość zapuściła korzenie? Pragnienie mądrości jest zapuścić korzenie, żeby wydać owoce. Mówi księga Syracha, że Bóg na samym początku stworzy mądrość. Czyli jakby wyszedł od pojęcia mądrości, od faktu mądrości. I dlatego wszystko mądrze stworzył. W niczym się nie pomylił, stwarzając. Nawet jak patrzymy na niektóre istoty, które nam się wydają szalenie dziwne, nieproporcjonalne, nawet niepotrzebne. Bóg uznał, że pasują. Jakbyś wybierał sobie na przykład ludzi do parafii, pytałem kiedyś jednego księdza, to wybrałbyś tych, których masz? No nie, mówię, wybrałbym sobie takich, których ja bym chciał. Ale masz takich, jakich masz, a nie takich, jakbyś chciał. I ja też. A wy wybralibyście sobie takiego proboszcza? Nie, większość z was by nie wybrała. Ja mam tego świadomość. O tu, z tyłu mi to brzmiewa. Mądrość jest darem Bożym. Jest jeden z pierwszych darów. Jak się uczymy, uczyliśmy do bierzmowania, wśród darów wymienialiśmy najpierw dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa. Po co są te dary? Bóg chce użyczyć darów, żeby zbierać owoce. Taki jest plan Boga. Owocujemy mocą Jego darów. To one nas przemieniają. Zajrzyjmy na chwilę do psałterza. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, mówi psalmista. A na innym miejscu psalmista mówi, mówi głupi w sercu swoim, Boga nie ma. Ohydne rzeczy popełniają. Mówi głupi w sercu swoim, Boga nie ma. Czyli Słowo Boże mówi, że ktoś, kto kwestionuje istnienie Boga, jest głupcem. Może być wykształconym głupcem. Kisiel wynalazł takie pojęcie, użyteczny idiota. I są ludzie, którzy odgrywają rolę użytecznych idiotów. Wielu ludzi kwestionuje istnienie Boga siłą swojego intelektu. Młodzi potrafią w formie graffiti zostawić takie wyznanie. Boga nie ma, Bóg to ściema. Jest ten Bóg, czy nie ma? Kiedyś wszyscy się przekonają, że Bóg istnieje, jak staną na sądzie ostatecznym. Niewierzący też spotkają się z Bogiem. Wszyscy spotkamy się z Bogiem. I dla niektórych będzie to wielkie rozczarowanie, że jest Bóg. Większym byłoby dla rozczarowaniem dla wierzących odkryć, że nie ma Boga. Ale takiego odkrycia nie będzie. Mądrość jest darem Bożym. I przykładem mądrości Bożej byli święci, którzy osiągali świętość, pełnię życia, doskonałość życia, heroiczność cnót, męstwo, byli męczennikami, dlatego że pozwalali, aby w nich objawiła się mądrość Boża. Czy człowiek zniewolony czymkolwiek jest mądrym? Skoro dał się zniewolić, na pewno nie jest mądry. Można być inteligentnie zniewolonym. Ludzie, którzy mają nieraz problem, racjonalizują, to znaczy objaśniają sobie ten problem, ale nie poddają się terapii. Nie poddają się terapii. Nie pozwalają, żeby Bóg ich wyzwolił. Wielu mówi, piję, bo lubię. Piję, bo musi pić. Już musi. Już nie może sobie odmówić. Ale ciągle wmawia sobie i wszystkim, w każdej chwili może przestać. Nie może. Nie może. Nauk pokazuje, że człowiek utracił mądrość. I potem sobie to inteligentnie tłumaczy. Humorem na przykład. Są ludzie, którzy opowiadają inteligentne dowcipy. Albo są inteligentnie złośliwi. Mówią, że to cecha inteligencji, złośliwość. Ale mądrość polega na czymś innym. Mądrość wyraża się w uznaniu autorytetu Boga jako prawodawcy mojego życia. Prawo Boże obowiązuje każdego. Mądrość Boża polega na szukaniu Jego woli. Nie chcemy żyć, jak nam się podoba. Tylko żyjemy tak, jak Bóg tego chce. To jest mądrość. Przy definicji wolności okazuje się, czy ktoś ma mądrość. Jak definiuje wolność? Mądrość wyraża się w tym, że człowiek wiąże przyczyny i skutki jako pewien ciąg zdarzeń. Patrząc na skutki, szuka przyczyn. Patrząc na przyczyny, przewiduje możliwe skutki. I pewne skutki pojawiają się od razu, inne trochę później, a inne jeszcze długo, długo potem. Że kiedy już zanikły przyczyny, a są skutki i my często nie wiemy, a skąd to się wszystko wzięło? Są pewne na przykład zranienia w człowieku z dzieciństwa, które pokutują w nim przez całe życie. Jest takie powiedzenie, że dziecko jest ojcem człowieka dorosłego. Fizycznie nie, ale emocjonalnie tak. Wszystkie nasze przeżycia z dzieciństwa kodują się w nas, jak na twardym dysku. I do nich albo wracamy, bo były przyjemne, bo dawały poczucie bezpieczeństwa, albo uciekamy od nich, bo raniły nas. I potem całe życie jest rodzajem ucieczki. Od decyzji, od powołania, od ludzi, od pytań, od samotności, od macierzyństwa, od ojcostwa, od odpowiedzialności. Dlaczego tylu ludzi ucieka? Bo to jest strategia przetrwania. Uciec. Jak te trzy małpki. Jedna zatyka sobie usta, druga oczy, a trzecia uszy. Nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić. Nieświadomość. To jest taki rodzaj duchowego czy intelektualnego znieczulenia. A to nie bierze się znikąd. Korzeniami tkwimy w swojej historii. I albo do niej wracamy, albo od niej chcemy uciec. Wielu ludzi na przykład ucieka z domu. Przecież nie dlatego, że to jest dom szczęśliwy, że jest tam bezpiecznie, że jest miłość. Nikt z takiego domu nie ucieka. No chyba, że na zasadzie ekstrawagancji, eksperymentu. A to są wyjątki. Ale normalnie zdrowomyślący człowiek nigdy z takiego domu nie ucieka, nie ma powodu. Żeby zrozumieć, czym jest mądrość, trzeba przeczytać uważnie przypowieść o synu marnotrawnym. To jest tryptyk. Pierwsza część, pierwszy akt tego dramatu to jest życie domowe. Dobrobyt i nuda. Nuda jest niebezpieczna, bo nuda jest rodzajem pustki. Dlatego człowiek nie powinien się nigdy nudzić. Ani mężczyzna, ani kobieta, ani dziecko, ani dorosła, ani ksiądz. Nikt nie powinien się nudzić. Bo z nudy zacznie robić głupie rzeczy. No więc znudzony dzieciak, który opływa w dobrobyt, przychodzi i mówi do ojca: oddaj mi część majątku, która na mnie przypada. Za życia ojciec ma dać spadek. To jest zuchwałość. Ojciec, szanując jego wolność, mówi: dobrze, chcesz odejść, nie zatrzymam cię na siłą. Idź. Poszedł. Drugi akt dramatu. Ale najważniejsze dokonuje się właśnie wtedy, kiedy jest daleko od domu. Rodzi się głód, pustka, bezsens, tęsknota i wspomnienia. A jednak w domu było lepiej. I powrót. Tak człowiek uczy się mądrości. Czasem trzeba zgłupieć, żeby otrzeźwieć z tej głupoty. Są klęski, upadki, które nas uczą, wychowują, pionują nas. I Bóg dopuszcza. Taka jest pedagogia Boża. Nie odbiera nam wolności. I nie nosi nas na rękach, bo nigdy byśmy się nie nauczyli chodzić. Pozwala nam się przewrócić. Tak jak rodzice, którzy uczą dziecka chodzić. Wiedzą, że się przewróci w pewnym momencie. Ale pozwalają, żeby nauczyło się trzymać równowagę. W tym jest pewna mądrość. Trzeba prosić Boga o mądrość dla siebie. Dla innych też. Ale przede wszystkim dla siebie. Niech dzisiaj każdy z nas pomodli się. Nie wystarczy pomodlić się tylko dzisiaj oczywiście, ale dzisiaj szczególnie. Pomódl się o mądrość, żeby być mądrym mężem i ojcem na przykład. Mądrą matką. Mądrą teściową. Mądrą synową. To jest ciekawe, że synowe, które się tak wymądrzały wobec swoich teściowych, po czasie stają się same teściowymi. I odkrywają, że to nie jest takie proste, pokochać wybór, którego dokonał syn lub córka. Nagle trzeba się odnaleźć w innej roli. Widzisz, jakie to mądre? Że synowa zostaje teściową? Przypomnij sobie, bo teraz może narzekasz jako teściowa, ale przypomnij sobie, jaką byłaś synową. Albo zięciem, jakim byłeś. Teraz wchodzisz w rolę teścia. Uczymy się w bólach tej mądrości, nabywamy ją. I to jest proces, który nie ma końca tak naprawdę. Do śmierci będziemy się uczyć.